Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam wyjęte z Ewangelii według świętego Mateusza z 11 rozdziału od 25 do 30 wiersza. Możecie sobie otworzyć, jeśli macie Biblię. Mateusza, Ewangelia, 11 rozdział od 25 do 30 wiersza. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Łaskawy Święty Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj i że Ty chcesz do nas mówić. Panie, błagamy Cię o Twojego Ducha Świętego. Prosimy Cię, abyś nam pokazywał, w którym momencie jesteśmy. Abyś nas do siebie pociągnął. Abyś, Panie, wskazywał nam również grzech. Bo potrzebujemy, Panie, uświęcenia. Potrzebujemy się poddać Twojej dłoni. Błagamy Cię, Duchu Święty, o to, abyś działał w sercach naszych. I przede wszystkim, Panie, dziękuję Ci za tą okazję, że możemy być razem tutaj. Że, Panie, Ty w swoim Słowie do nas chcesz przemawiać i o to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy, posłuchajcie na początek fragmentu pewnej baśni. Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło, iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkarednie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne. Za to złe rzeczy widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, przedstawiając je ludziom znienacka przed oczy, i cieszyli się, i śmiali, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką, a potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy. Czy ten, który ogląda co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym zwierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Cieszył się zły czarodziej, że to mu się nie ale to mu nie wystarczyło. Uczniowie jego postanowili zanieść zwierciadło aż do nieba. Niechże i aniołowie spojrzą w nie choć raz jeden. To byłaby uciecha, a może i sam Pan Bóg? I zaczęli lecieć w góry. Bardzo im było trudno, a jeszcze z tak ciężkim zwierciadłem. Zaledwie mogli utrzymać je w rękach. O, daleko do nieba. Aż im pod okrył czoła, a ręce drżeć zaczęły. Wtem trach. I ciężkie lustro z takiej wysokości brzdęk aż na ziemię. Naturalnie w mgnieniu oka rozprysnęło się na miliony, miliony drobnych szczątków, na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłku, który rozleciał się na wszystkie strony. Ale to właśnie było najgorsze nieszczęście. Zamiast jednego lustra były ich teraz miliony. Rozproszyły się wszędzie, a w każdym najmniejszym kawałeczku, choćby drobnym jej ziarnku piasku, choćby drobnym jak ziarnko piasku, widać było świat cały szkaradny, śmieszny, wykrzywiony. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko złe było dla niego. To jest fragment baśni Królowa Śniegu luterańskiego autora, jak najbardziej, Jan Christian Andersen, tak? Duński pisarz. To jest obraz, kochani, tak naprawdę, który dotyczy każdego z nas. Bo grzech, upadek człowieka właśnie coś takiego spowodował. Że widzimy rzeczy inaczej niż powinniśmy. Że mamy ten obraz zatarty. Że nie widzimy rzeczywistości taką, jaką ona jest, ale zmienioną. I widzimy często rzeczy, które są rzeczywiście szkaradne, wstrętne, jako coś pięknego i świat będzie coraz bardziej to tak przedstawiał. Natomiast to, co jest dobre, to, co jest miłe, to, co jest piękne, będziemy widzieć jako coś ciężkiego, wstrętnego, odrażającego. Dokładnie tak, kochani, jest. To jest wynik naszego upadku. I każdy z nas potrzebuje takiego objawienia od Pana Boga. Każdy z nas potrzebuje dotknięcia i uzdrowienia. Nawet nasz obraz samych siebie mamy zatarty. Bez Bożej łaski nie będziemy i nie widzimy swojego grzechu. To jest dzieło Ducha Świętego, że możemy je zobaczyć. Potrzebujemy Bożej łaski. I to, że możemy poznać Jezusa, to, że możemy poznać Bożą łaskę, to jest Jego cud. To jest cud, który w naszym życiu dokonuje Duch Święty. No właśnie, ale jaki to ma związek z dzisiejszym kazaniem? Dzisiaj coś będzie więcej o jarzmie i bardzo bym prosił teraz trzy takie obrazki dotyczące jarzma. Pozwoliłem sobie dzisiaj przynieść trzy zdjęcia, pomyślałem, świetne warunki, żeby tutaj pokazać. Słuchajcie, to jest jarzmo. I przeczytam wam, jaka jest definicja. Drewniana lub żelazna rama służąca do zaprzęgania dwóch wołów lub innych zwierząt pociągowych do pługa, wozu. Jarzmo składało się zazwyczaj z pojedynczej poprzeczki, zaopatrzonej w skórzane albo parciane pętle lub drewniane pręty. I tu mamy takie pręty, prawda? Które zakładano wokół szyi zwierząt. Poprzeczkę przymocowywano do dyszla, za pomocą którego zwierzęta ciągnęły ładunek. I to na następnym obrazku. Na przykład woły, które ciągną pług i orzą. I mamy jeszcze jeden trzeci taki obrazek. Takie umęczone woły, które pracowały cały dzień, mają takie jarzmo. I tak pomyślałem sobie, że może ktoś z nas się właśnie tak czuje. Taki umęczony, zmęczony, zwłaszcza, że mamy sytuację, jaką mamy. Myślę, że to zmęczenie mogą zwłaszcza rodzice czuć, którzy są już zmęczeni całą sytuacją. To, że mają pracę i dzieci w domu i ta sytuacja jest taka trudna, ale myślę, że każdy z nas może się tak dokładnie czuć. Jarzmo w Biblii było też pewien takim obrazem w ogóle ciężkiego losu, poddaństwa albo niewoli. I na przykład, kiedy lud Izraela rozważał, czy przyjąć Roboama jako króla po śmierci Salomona, zwrócił się do niego z prośbą, aby ulżył ciężkiemu jarzmu, to znaczy zmniejszył pańszczyznę, którą obciążył go jego ojciec Salomon. On tego nie zrobił i później doszło do podziału królestwa. Jarzmo może oznaczać inne brzemiona lub odpowiedzialność, jak na przykład grzech, ale również coś pozytywnego, służbę Bogu. Może to być również posłuszeństwo Torze, prawom. Pamiętamy w historii Sobór w Jerozolimie, kiedy powiedziano, no nie nakładajcie tego jarzma na pogan, którego my nie jesteśmy w stanie unieść. Takie było znaczenie tego jarzma. I Pan Jezus nas wzywa do tego, żebyśmy, wzywa zmęczonych, obciążonych do tego, żeby przyjąć Jego jarzmo. Nie wiem jak wy, ale jak patrzyłem na te zwierzęta takie umęczone, to raczej to nie był pozytywny obraz. No nikt w jarzmie nie chciałby chodzić, prawda? Drodzy, ale czego pragniemy? Chcemy wolności, prawda? Niezależności, chcemy decydować o sobie. Nie chcemy być czyimiś niewolnikami, sługami. Nie chcemy, żeby ktoś nami dyrygował. No i dokładnie tak było z grzechem, tak? Adam z Ewą nie chcieli, żeby ktoś im dyrygował. I zamiast chodzić w tym Bożym jarzmie, to się zbuntowali. Wybrali wolność, niby. Ale czy człowiek tak naprawdę może być wolny? Do czego to doprowadziło? Do kolejnej niewoli. Bo jesteśmy niewolnikami i nosimy znacznie cięższe jarzmo. Nosimy ciężar naszego grzechu. To jest coś, co nas obciąża. I Żydzi chcieli sobie zasłużyć na to zbawienie i nosili jarzmo zakonu, ale nie byli w stanie go wypełnić. Możemy zobaczyć na Marcina Lutra, kiedy był w zakonie, jak był umęczony, tak? Starał się, ale nie znajdywał odpocznienia. Kochani, no bo nie jesteśmy w stanie sami znaleźć wolności, odpocznienia. Nie jesteśmy w stanie. I bunt, próba obalenia jakiegoś jarzma na nic, bo im bardziej chcemy sami się wygrzebać z grzechu, tym bardziej wpadamy. I potrzebujemy Bożej łaski. Potrzebujemy Bożego dotknięcia. Potrzebujemy tego, żeby Pan Bóg nas uwolnił. I Pan Jezus zaprasza nas i mówi: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście zmęczeni. Przyjdźcie. Jesteśmy zaproszeni, żeby przyjść. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani. Może przez to, że chcecie sami sobie zasłużyć na zbawienie. Którzy jesteście obciążeni. A ja wam dam ukojenie. Ja wam dam odpocznienie. I do tego jesteśmy zaproszeni, kochani, żeby przyjść i poddać i oddać swoje grzechy Jezusowi. I żeby przynieść to, co nas obciąża. Może to, że sobie nie radzisz z jakąś konkretną rzeczą, może z jakimś swoim nałogiem w swoim życiu. Jesteś zaproszony, żeby przyjść. I to nie jest jednorazowe zaproszenie. To jest każdorazowe zaproszenie, bo stale potrzebujemy Bożej łaski, Bożej mocy. Ale chwila. Pan Jezus mówi, że my mamy przyjąć jarzmo. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Czyli mamy przyjąć Boże jarzmo, znowu jakieś jarzmo mamy przyjmować? Tak, kochani. Bo my nie jesteśmy w stanie żyć w wolności. Człowiek nie jest wolną istotą, która bez Bożej łaski jest w stanie żyć bez grzechu, cieszyć się wolnością. Jesteśmy zaproszeni do Jezusa Chrystusa. Ale jesteśmy również zaproszeni, żeby wziąć jarzmo. Jarzmo poddania się Bogu. Jarzmo tego, to jarzmo, jakie niósł na sobie Pan Jezus. Bo On wziął jarzmo bycia cichym, pokornym. I to są obrazy niewolnika. Jeśli czytamy o Panu Jezusie, to czytamy, że przyjął postać sługi. Niewolnika dokładnie. I my mamy być, przyjąć taką postać cichego, pokornego, przed Bogiem. Przed Bogiem, kochani, mamy się uniżyć i przyjąć to Jego jarzmo. Poddać się. Panie Boże, tak, przychodzę. Chcę, żebyś dotknął mnie. Nie chcę już sam walczyć. Chcę przyjąć Twoje jarzmo. I kochani, co jest tym jarzmem? Tym jarzmem jest to, co Pan Jezus mówił o krzyżu. O tym, żeby się zaprzeć samego siebie, żeby poddać się Bogu. To mamy brać. To jarzmo krzyża. Kto chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie. To znaczy zrezygnować z siebie. Zapomnieć o siebie. Tak, kochani, świat nam mówi o tym, żebyśmy lansowali siebie, żebyśmy się rozwijali, a Biblia nam mówi, zaprzyj się samego siebie, a doświadczysz pokoju. Poddaj się Bogu, a doświadczysz pokoju. Ciężkie? Ciężkie to jest, prawda? I to jest właśnie to, co szatan robi, bo mówi, popatrz, jakie to jest wstrętne. Popatrz, jakie to jest ciężkie, nie dasz rady. No nie dasz rady, no bo jak? Jak popatrzymy na standardy, które Pan Jezus chociażby w kazaniu na górze wykreślił, no to są one znacznie wyższe niż wcześniej, tak? Nie zabijaj. Jeśli masz gniew na swojego brata, to już go zabiłeś. Nie cudzołóż. Jeśli popatrzyłeś pożądliwie na kobietę, to już zgrzeszyłeś. To jest ciężkie. To jest potwornie ciężkie. Ale właśnie. Słuchajcie, bardzo ciekawą myśl, jeśli chodzi o to, kiedyś powiedział taki niemiecki teolog Dietrich Bonhoeffer w książce Naśladowanie i powiedział coś takiego. Przykazanie Jezusa jest ciężkie, nieludzko ciężkie dla tego, kto się przed Nim zbrania. Ono jest bardzo ciężkie. Przykazanie Jezusa jest słodkie i lekkie dla tego, kto poddaje Mu się ochoczo. Jezus nie żąda od nas niczego, do czego nie dawałby nam siły. Przykazanie Jezusa nie ma nigdy na celu niszczenie życia, lecz zawsze podtrzymanie go, wzmocnienie, uleczenie. Dlatego poddaj się Panu Bogu. Spróbuj, przyjdź, a zobaczysz, że w tym poddaniu Bogu doświadczysz radości, jaką trudno zrozumieć. I to jest ponadnaturalna radość, kiedy poddajemy się Bogu w takim codziennym zapieraniu się siebie, w takim codziennym posłuszeństwie Bogu, w takim codziennym poddawaniu się Bogu, stawaniu się sługami. I teraz to jest zaproszenie dla każdego z nas, ale kochani, życie z Panem Bogiem też jest bardzo praktyczne i nie tylko chodzi tutaj o jakąś jedną decyzję, ale chodzi o takie codzienne zapieranie się i niesienia tego krzyża. Ja tak pomyślałem, że kluczem do tego, co to znaczy nieść krzyż, przynajmniej dla mnie bardzo osobiście, są też te słowa z 25 wiersza. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Kochani, jesteśmy, ten pług to jest służba i każdy z nas ma pewne poletko służby, bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli bezrobotni. Idziemy, jeśli idziemy za Chrystusem, to jesteśmy powołani do niesienia krzyża, do zaparcia się siebie, ale również do służby miłości. Popatrzmy, kogo Pan Bóg wybrał. Tych maluczkich. My często mamy ambicje, chcemy być wielcy, tak? Może gdzieś tam służyć komuś wielkiemu, jakieś kazanie wygłosić, tak? Może pojechać do dalekiego kraju, a może gdzieś na ulicy stanąć i głosić Boże Słowo. Kochani, coś, co Pan Bóg mi bardzo osobiście pokazuje, to znajduje się w tych słowach. Objawiłeś je prostaczkom. Pan Bóg przychodzi do prostego człowieka, do prostaczków. Do tych małych. I to słowo prostaczek, ono w Grece ma takie podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie to jest niemowlę i dziecko. Mamy służyć niemowlętom i dzieciom. Ale to też oznacza prostaczek, prostoduszny, nieletni, dziecinny. Kochani, nie wiem, kogo Pan Bóg wam postawi na waszej drodze, żebyście służyli w miłości. Powiem, kogo mi stawia na mojej drodze. Często zawalam, bardzo mocno. Mamy niesamowite pole. Większość z nas ma niesamowite pole misyjne. Wiecie, co to jest? To jest nasz dom i to są nasze dzieci. To są nasze dzieci i tam możemy służyć im. To jest nasz dom. To jest, drogi mężu, twoja żona. To jest, żono, twój mąż. I wiemy, jak w relacjach często musimy się zapierać siebie, bo chcemy nasze ego, tak? Co to znaczy miłość? To znaczy służyć tej osobie. Służyć dzieciom. Tym, którym Bóg nam dał w naszych rodzinach. Często chcielibyśmy dokonywać wielkich cudów i chcielibyśmy, żeby świat był zewangelizowany, ale Bóg nam daje nasze poletko misji. I to mogą być dzieci. Tak się składa, że pracuję w organizacji misyjnej, która zajmuje się dzieciom i to jest niesamowita służba. Pamiętajcie w modlitwie o misjonarzy, w ogóle pamiętajcie o tych, którzy pracują, służą innym, ale również służą dzieciom, bo czasami ta służba dzieciom jest tak troszkę tam spychana na bok, ja nie mówię o Dzięgielowie, ale czasami tak jest. No bo to tak chodzi tylko o to, żeby czymś tym te dzieci zająć w czasie szkółki. Nie o to chodzi, absolutnie nie chodzi o to. I bardzo ciekawą jeszcze statystykę tu chciałbym przytoczyć. Komitet Lodzański to jest taka organizacja, która należy do ruchu, do, między innymi Billego Grahama należy do tego ruchu. Mówi o oknie 4 na 14. Mówi, że takim kluczowym wiekiem w życiu człowieka jest wiek 4-14. I jeśli chodzi o Kościół, to też są takie strategiczne miejsca. 4-14. Statystyki mówią tak. Co trzecie dziecko w wieku 4-14 odpowiada pozytywnie na Ewangelię, czyli 30%. Dla porównania grupie nastolatków 15-18 to już jest 2-3 osoby na 100. Później to jeszcze spada. Kochani, to oczywiście jest łaska, tak? Ale dzieci są jak gąbki i wierzę, że to, co im przekazujemy, jeśli Ewangelię przekażemy, to Pan Bóg jest w stanie się do tego przyznać, bo ich często umysły są otwarte. 70 misjonarzy obecnie pracujących na polach misyjnych w przeszłości podjęło decyzję o służeniu Bogu, o wyjeździe na misję przed 14 rokiem życia. I większość niestety nastolatków odchodzi od Kościoła po 14 roku życia i mówi się o wybierzmowaniu, wykonfirmowaniu. Kochani, jako Kościół naszą służbą jest, powinno być jedną z ważnych, właśnie troska o tych najmłodszych, żeby im przekazać Ewangelię. I to jest nasza powinność. I módlmy się o tą służbę. I tak, kochani, dla mnie to jest... Wiecie, naprawdę nie jestem dobrym ojcem i często to widać po moich dzieciach, bo one tak sobie jak gąbka, nie? Często. I jak się odzywają, to ja tak mówię, aha, no ja tak mówiłem, nie? Ale, drodzy, od dzieci się bardzo wiele uczę. Moje dzieci mnie bardzo, bardzo wiele rzeczy uczą. Tak, dwie historie. Mógłbym w zasadzie o każdym z dziecku coś powiedzieć i te dobre rzeczy, ale też to, jak Pan Bóg przez nie przemawiał do mnie, jak niesamowite rzeczy robił. Teraz tylko powiem o najmłodszej mojej córeczce. Dwie takie historie ostatnio śmieszne, kiedy ja, teolog, zostałem zagięty, bo nie do końca wiedziałem, co powiedzieć. Ona się pyta, czteroletnia, prawie pięcioletnia, Zuzia, pyta, tatuś, a czy Pan Bóg się troszczy o zwierzątka? No, troszczy się, tak, kocha zwierzątka. No to o nasze rybki to się nie zatroszczył, bo wszystkie zdechły. No, ale tak, ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Znaczy, no, coś tam starałem się. Ostatnio moja Zuzia, wiecie, to się odbywa, to nie jest tak, że to tak przychodzi. Tatusiu, ja bym teraz chciała z tobą porozmawiać na takie teologiczne tematy, nie? To się dzieje, jak ją kąpię, to się dzieje w takich... Strasznie ja bym sobie nie wyobrażał, że w tym momencie może coś takiego wyskakiwać, nie? Ostatnio mi zadała pytanie, które chciałem wam dziś zadać. Tatusiu, czy ty chciałbyś umrzeć? Czy chciałbyś umrzeć? To wam chciałem zadać pytanie, czy chcielibyście umrzeć? Ja nie wiedziałem, zacząłem się też mieszać i mówię, no, naprawdę nie wiedziałem, co powiedzieć. A ona mówi, ale no ty mówiłeś, że jak będziemy z Panem Jezusem, to już nie będzie bólu, nie będzie takich złych rzeczy. Ja wam dzisiaj chciałem zadać pytanie, czy chcecie umierać? Nie, czy chcecie być już z Panem Jezusem, ale czy chcecie na co dzień umierać? Czy jesteście i czy chcecie brać swój krzyż? Czy chcecie umierać dla samych siebie? Czy chcecie doświadczać tego, że to jarzmo służenia innym ludziom, to, co szatan będzie wam mówił, to jest wstrętne. I wiecie, kochani, myślę, tak jest niedaleko do Dnia Ojca. I często my mamy jako ojcowie taką pokusę sobie myśleć, o fajnie, to ja się zrealizuję, coś zrobię, coś dokonam. I czasami zapominamy o tym, co Pan Bóg nam pozostawił, tych najmłodszych. Tam mamy pole misyjne. I czy chcesz umrzeć? Czy chcesz umierać dla samego siebie? Czy chcesz się zapierać? Czy chcesz się poddawać Chrystusowi? Chciałem wam zostawić was z tym pytaniem, ale też powiedzieć, że naprawdę warto i to jest niesamowita satysfakcja i niesamowita radość takiego podporządkowania się Bogu. Życzę wam tego z całego serca, takiej Bożej łaski, śmierci dla samego siebie i życia dla innych, tych najmłodszych, ale przede wszystkim dla Pana Jezusa. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, ja Ci bardzo dziękuję za to, że Ty jesteś łaskawy. Że Ty, Ojcze, posłałeś swojego Syna, żeby wziął z nas jarzmo grzechu. Żeby wziął jarzmo buntu, oddalenia od Ciebie. I my tak, łaskawy, święty Boże, błagamy o to. Jeśli są jeszcze osoby, które się nie pojednały z Tobą, Panie, albo które w jakiś sposób odeszły od Ciebie, to prosimy Cię, abyś je do siebie przyprowadził. Prosimy Cię też o dźwięgielów tutaj, Panie. O to, żeby te osoby naprawdę chciały się pojednać, Panie. Błagamy Cię, Duchu Święty, o to. A też prosimy Cię, abyś nas uczył umierać dla samych siebie. Brać swój krzyż. Przyjmować postać, jaką Ty przyjąłeś. Przyjmować i bycie sługą Twoim, Ojcze. Ja Cię błagam, Duchu Święty, o to, abyś uśmiercał w nas tego starego Adama. Tak, abyśmy żyli w takiej wolności i doświadczali, że to jarzmo, które nam dajesz, rzeczywiście jest miłe, że jest dobre. Prosimy Cię o to, Panie. Panie, posyłasz nas w różne miejsca. I często czujemy się obciążeni bardzo. I chcemy się, i często się buntujemy. Może ta sytuacja koronawirusa sprawia, że jesteśmy już naprawdę zmęczeni, nie dajemy rady, że, Panie, zastanawiamy się, dlaczego my. Dlaczego my mamy tak, a nie inaczej. Dlaczego ktoś ma łatwiej. Panie, prosimy Cię, pomóż nam w tym, co nam dajesz. Kochać Ciebie, doświadczać Ciebie. Ja Cię proszę o to, Panie. Błagamy Cię o służbę wśród dzieci, Panie, i wśród nastolatków. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty dotykał się, abyś błogosławił nauczycieli. Abyś błogosławił wszystkie misje, które pracują wśród dzieci. I myślę, Panie, o CME, myślę o MEDzie, o innych organizacjach, Panie, które Ty znasz. Panie, błagamy Cię, abyś dodawał takiej swojej mocy, siły, radości misjonarzom. Też, Panie, prosimy Cię, abyśmy w naszych domach byli misjonarzami. Dla naszych dzieci. Może dla naszych żon, mężów. Prosimy Cię, Ojcze, w szczególny sposób dzisiaj o ojców. Prosimy Cię, abyśmy nie uciekali z tego powołania, które nam dajesz. Ale, Panie, przyjęli to jarzmo i żyli i kochali. Błagamy Cię o taką miłość do współmałżonek. Prosimy Cię o miłość dla dzieci, o cierpliwość, ale jednocześnie taką mądrość, żebyśmy byli dobrymi przykładami dla nich, ale jednocześnie, żebyś Ty był w centrum naszego życia, a nie ktokolwiek, nawet nasze dzieci. Prosimy Cię o Kościół Twój na ziemi. Błagamy Cię, abyś Ty przemieniał. Prosimy Cię o nasz Kościół w Polsce. Panie, błagamy Cię o wszystkie, Panie, służby w naszym Kościele i tym młodszym, i tym starszym, Panie. Prosimy Cię o domy opieki. Prosimy Cię o tych, którzy w jakiś sposób są, Panie, może nie są w stanie przyswajać. Może tych w jakiś sposób intelektualnie, Panie, niepełnosprawnych. Prosimy Cię, abyśmy okazywali im miłość. Panie, prosimy Cię, abyśmy okazywali miłość również starszym. I prosimy Cię tutaj właśnie o diakonat, o miłość, abyś wypełniał serca sióstr, wszystkich pracowników względem tych starszych osób. Panie, my błagamy Cię, ale też wielbimy, bo jesteś godny tego uwielbienia. Duchu Święty, dziękujemy Ci za wszystko i powierzamy siebie i nasz zbór Twojej łasce przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.